Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Witam Państwa w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Nazwa audycji jest rzecz jasna symboliczna, bo Polska zawsze była w Europie. Chodzi o to, by kształtując życie społeczne, być zawsze posłusznym temu, co w myśli i ideach europejskich było najlepsze. Ostatnimi czasy jest sporo sygnałów, że ta sytuacja nie jest najlepsza. Nowa faza ideologizacji zagarnia jak tsunami elity. Większość nieopiniotwórcza zachowuje zdrowy rozsądek. Ta ideologizacja to dzisiaj głównie gender, queer, fałszywie rozumiana idea emancypacji. Do rozmowy zaprosiłem księdza profesora Pawła Bortkiewicza z Wydziału Teologicznego, bystrego obserwatora tego, co dzieje się w Europie, autora książek, komentatora społecznego. Dzień dobry, panie księże profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się bardzo serdecznie.
Śledząc twórczość pana publicystyczną, zwłaszcza dotyczącą właśnie problemów ideologizacji przestrzeni publicznej, widzę w niej dużo zdrowego rozsądku i przenikliwości.
Bardzo dziękuję za taką recenzję. No, nie ukrywam, że staram się faktycznie kierować przede wszystkim racjami zdroworozsądkowymi. To nie stoi w żadnej kolizji też z wiarą, którą wyznaję i z którą się utożsamiam. Natomiast rzeczywiście ubolewam nad tym, że ta ideologizacja, czy jak niektórzy twierdzą, właśnie szerzenie pewnych utopii we współczesnej Europie jest dalece irracjonalne, jest skrajnie wręcz irracjonalne. Pozbawione jakichkolwiek przesłanek empirycznych, pozbawione też przesłanek opartych na jakimś zdroworozsądkowym spojrzeniu na rzeczywistość.
No tak, ale to mają ideologię do siebie, że one po prostu zasadę rzeczywistości lekceważą.
Tak, to jest faktycznie cecha charakterystyczna ideologii. To i w pewnym sensie właśnie to też pokazuje, to stanowi pewne kryterium oceny. Często spotykamy się z takim zarzutem, że mówienie właśnie o ideologii w odniesieniu do gender jest nadużyciem. Niektórzy wolą bardziej neutralne, zdecydowanie neutralne słowo teoria gender, niektórzy mówią wręcz o nauce gender. No właśnie, w moim przekonaniu takim kryterium weryfikującym czy falsyfikującym raczej te opinie jest właśnie zmierzenie tej rzeczywistości, tych poglądów właśnie z rzeczywistością. Zmierzenie tych poglądów z racjonalnością.
Ja myślę, że nie wiem, czy ksiądz profesor się zgodzi. Ja taką kiedyś też właśnie pisząc tekst publicystyczny, jakby tutaj nawiązałem do łysenkizmu, że właśnie gender, czyli ta wiara w taką plastyczną możliwość kształtowania człowieka, no przypomina właśnie tą genetykę pod kierownictwem pseudonaukowca Łysenki w Związku Radzieckim, gdzie też właśnie było to przekonane, że można wytworzyć rośliny, jabłka hodować na biegunie północnym. Tak na marginesie, to tak trochę upraszczam sprawę, ale tak mniej więcej wyglądało, tak? I podobnie można dzisiaj ulepić człowieka, zgodnie z, powiedziałbym, z życzeniem tatusia i mamusi na przykład, nie? Co oczywiście jest złudzeniem strasznym, co ksiądz profesor
Tylko wydaje mi się, że różnica, jaka pojawia się między tymi przykładami z historii, które są rzeczywiście bardzo dobrą analogią, ale różnica między tymi rzeczywistościami z przeszłości a współczesnością jest ta, że ten system dzisiaj przybiera rzeczywiście charakter totalitarny. Jeżeli spojrzymy na to, że gender stało się zarówno obecne w edukacji, w mediach, w prawodawstwie, w kulturze społecznej, w kulturze politycznej, to można powiedzieć, że rzeczywiście gender przenika wszystko. No są ogromne absurdy. No ja sobie pozwolę tutaj może tylko jednym zdaniem, żeby uzmysłowić tę totalitaryzację życia, zwrócić uwagę na jeden czy drugi taki drobny przykład. Zwracała mi kiedyś uwagę pewna pani tłumacz przysięgła, że otrzymuje dokumenty do tłumaczenia, które oczywiście opiewają na współcześnie promowane nazwy rodzic A, rodzic B, dziecko 1, dziecko 2. Oczywiście cała ta feminizacja też języka, tworzenie nowomowy, która ma rzekomo wyrażać równość obu płci. I ona się po prostu z tym wewnętrznie nie zgadza, bo to godzi jej nie tylko smak i poczucie estetyki językowej, ale godzi w jej rozsądek. No niestety ona nie może odwołać się do klauzuli sumienia tłumacza, bo takie pojęcie w tym zawodzie akurat nie występuje, więc musi po prostu tłumaczyć absurdalne sformułowania, absurdalne stwierdzenia. Opowiadano mi też w jednym z miast na Dolnym Śląsku, że kiedy przystąpiono do projektu, do wniosku, złożenia wniosku o dofinansowanie ocieplenia jakiegoś osiedla, po wyczerpaniu wszystkich pytań, wszystkich kwestionariuszy pojawiło się jeszcze jedno decydujące pytanie, na ile to ocieplenie wpłynie na realizację polityki równościowej płci. No więc dochodzimy tutaj no rzeczywiście do pewnych absurdów. Ja już nie mówię o tych parytetach,
no,
które...
Pojawiło się, proszę wybaczyć, tak, że w przerwie pojawił się taki pomysł, żeby no, zlikwidować białe szachy, bo to też tak jest no, antyrównościowe.
To jest antyrównościowe, ale
czarne,
też no,
białe,
mamy...
Tak,
tak, ale mamy no, przykład tutaj z rodzimego podwórka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pojawiły się tendencje właśnie związane z parytetami w obsadzaniu różnych funkcji, różnych...
No tak, ale w momencie, urządzeń, kiedy dochodzimy do granicy, do pewnej granicy jakby tutaj absurdalności, no to można mieć nadzieję, że no jednak, mówię, ten zdrowy rozsądek w ludziach się obudzi, że nagle no, zaczną widzieć, powiedziałem, ten rodzaj obłędu, który... No to jest obłęd. Zresztą książkę przytoczę, Szaleństwo tłumów, że to jest zbiorowe szaleństwo.
Tak, tylko jest pytanie, znaczy ja chciałbym mieć taką nadzieję, że my się z tego obłędu otrząśniemy, ale przyznam się, że czasem właśnie no, ta nadzieja rozbija się o pokusę beznadziei, o pokusę rozpaczy wręcz. Dlaczego? Dlaczego właśnie tak myślę i dlaczego tak mówię? Bo no, wydaje mi się, że my rzeczywiście jesteśmy sączeni od wielu lat tym duchem i tym klimatem postmodernizmu, który, no tu odwołam się do innego bardzo pięknego dzieła literackiego imienia Róży, który kończy się, ten świat właśnie...
Umberto Eco,
mówię o Umberto Eco, kończy się... Oczywiście powieść dotyczy rzekomo średniowiecza, ale przecież ona wyraża dokładnie antytezę średniowiecza, wyraża dokładnie klimat naszej ponowoczesnej epoki. Średniowiecze budowało klasztory i biblioteki i uniwersytety. My dzisiaj obserwujemy zarówno pożary klasztorów, jak i uniwersytetów, jak i niszczenie właśnie uniwersytetów. I to nie tylko w wymiarze symbolicznym, ale jak wiemy w wymiarze dosłownym, no pożar katedry Notre Dame, czy też właśnie te dewastacje wręcz fizyczne uniwersytetów, które się dokonują. To powoduje, że my żyjemy właśnie w klimacie, w którym spłonęła wiara i spłonął rozum. I żyjemy w świecie w związku z tym braku jakichkolwiek odnośników, braku jakichkolwiek pewników, które mogą nam pomóc w wydostaniu się z tego chaosu. I obawiam się, że ten klimat ponowoczesności, który przeniknął naszą współczesność, który sprawia, że no my mamy ogromne kłopoty właśnie, jak pisał Bauman, z naszą tożsamością, nieszczęsne pytanie o naszą tożsamość, które jest pytaniem kłopotliwym, niechcianym, odrzucanym. To wszystko sprawia, że po prostu ten stan chaosu się pogłębia i klimat ideologii gender no, znajduje tutaj bardzo dobrą pożywkę w tej atmosferze ponowoczesności. Dlatego obawiam się, że nieprędko z tego chaosu może się wydostaniemy.
Znaczy ja zauważyłem też taką zasadę, że ta współczesna technologia, nowoczesne technologie, zwłaszcza dotyczące sieci, one są w jakimś sensie kompatybilne z tym przekazem ideologicznym dotyczącym równości. Oczywiście, że jest to mamienie i manipulacja, ale istnieje pewna taka, jakby powiedziałbym, zbieżność technologii i pewnych, no powiedziałbym, idei, które udają, że są wolnościowe, równościowe, etc.
Tak, to jest bardzo, bardzo celna i cenna uwaga, dlatego że przestrzeń nowoczesnych środków komunikacji no, stwarza możliwości wydostania się z realnej przestrzeni czasu, z porzucenia realnej tożsamości. To jest znowu taki element, który powoduje, że możemy przebywać w świecie wirtualnym, w świecie oderwanym od prawdy i rzeczywistości, a to z kolei no, pomaga nam później w tworzeniu tych iluzji, że możemy sobie właśnie zmieniać dowolnie naszą tożsamość płciową, że możemy przybierać nowe formy życia społecznego, rodzinnego i tak dalej, i tak dalej.
Oczywiście chciałem tutaj ironicznie zareagować, kiedy ksiądz profesor mówił o prawdzie. No księże profesorze, no ja, o jakiej prawdzie ksiądz profesor mówi? No w tym świecie. No tak głęboko powiedziałbym sceptycznym wobec pojęcia prawdy, czy agnostycznym wobec pojęcia prawdy. No to jest próba nawiązania do jakichś, powiedziałbym, archaicznych sposobów myślenia, księże profesorze.
Tak, ale panie redaktorze, proszę pozwolić mi, że będę tutaj zmurszałym konserwatystą, który jednak wierzy w to, że pojęcie prawdy jest pojęciem no jednym z najbardziej fundamentalnych jednak dla opisu naszej rzeczywistości, dla naszej tożsamości, dla naszej kultury. I ja bym z tego pojęcia mimo wszystko nie rezygnował, choć wiem, że ono dzisiaj jest...
Archaiczne myślenie, księże profesorze, archaiczne tak, myślenie, tak.
Tak.
Zarzucam
tak.
Archaiczne myślenie w tym momencie.
No. Przyjmuję tę krytykę, ale odwołuję się tutaj do tak przecież lansowanej dzisiaj tolerancji, więc proszę łaskawie o odrobinę tolerancji właśnie dla archaicznego myślenia.
Znaczy jest coś przerażającego w momencie, kiedy rzeczywiście człowiek ma jakieś tam pojęcie o wysiłkach na przykład filozofii czy myśli europejskiej, tej najlepszej, jeśli chodzi o właśnie o definiowanie prawdy, jaki to jest problem, jakim zasadniczym problemem jest jakby rzeczywiście obiektywne poznanie świata, które jest możliwe de facto. No to no przeraża właściwie to uproszczenie, tak? Ta subiektywizacja, ten sceptycyzm, tak? Ten głęboki sceptycyzm, który no jest jakby ludziom jakby narzucany po prostu. Narzucany. Nie posługujcie się rozumem. Rzeczywiście, że to są czasy bardzo takie antyracjonalne. Księże profesorze.
Niestety tak. I ja sobie nieraz tak uzmysławiam, że dzisiaj o wiele bardziej dramatycznie brzmi to oświeceniowe wołanie Sapere Aude, miejcie odwagę myśleć, że ono dzisiaj nabrało rzeczywiście takiej szczególnej mocy i szczególnej doniosłości, dlatego że no mamy dzisiaj problemy z myśleniem, problemy z wnioskowaniem przyczynowo-skutkowym, w ogóle problemy z pytaniem o przyczynę, o jakieś arche, prawda, no to są rzeczywiście pytania dzisiaj bardzo, bardzo niepopularne i no i niestety właśnie ulegamy tutaj jakiejś takiej pokusie bezmyślności.
Znaczy to wszystkie, to dziedzictwo oświecenia, to co ksiądz profesor mówi, to hasło Sapere Aude, czyli oczywiście Kant, ono też jest zmanipulowane, a jednocześnie propagadorzy tej myśli często powołują się właśnie na oświecenie.
Tak, ale właśnie...
Nie widzą sprzeczności jakby swoich...
Nie widzą sprzeczności, mimo że ta sprzeczność rzeczywiście tutaj istnieje, bo oświecenie oczywiście, nie jestem tej wyznawcą oświecenia, ale trzeba jednak dostrzec ten ogromny wysiłek w dobie, no powiedzmy tak, przyjmijmy może w jakimś wielkim uproszczeniu, że był to czas znaczącego kryzysu religijnego i w tej sytuacji właśnie w opozycji czy w pewnej krytyce do tego zaistniałego kryzysu pojawił się zwrot ku takiemu czystemu rozumowi, właśnie ku czystemu intelektowi. Zgoda. Tylko że dzisiaj mając równie znaczący kryzys chrześcijaństwa, kryzys myślenia religijnego, my właśnie odrzuciliśmy niestety ten porządek racjonalny. Tak jak wspominałem, no dla mnie bardzo inspirujący jest ten obraz końca imienia Róży Umberto Eco, gdzie płonie klasztor, płonie biblioteka, a więc płoną te dwa filary naszej cywilizacji, a główny bohater Wilhelm z Baskerville wyrusza bez celu przed siebie, a więc wyrusza nie na pielgrzymkę, nie wyrusza na wędrówkę, to... która ma określony horyzont, tylko wyrusza na włóczęgę, po prostu na włóczęgę.
Swego czasu była to bardzo wpływowa książka. Też przypominam sobie, że czytałem takie felietony, eseje Umberto Eco, który pod koniec życia no, zaczął weryfikować ten swój taki, powiedziałbym, ostry antyklerykalizm. Przestał być jadowitym antyklerykalizmem i był przerażony rzeczywiście tym, co dzieje się chociażby we Francji na przykład. Niech chodzi o tą ekspansję islamu w Europie. Był przerażony, lewicowy myśliciel par excellence.
Tak, ale właśnie sądzę, że obok tych kryteriów niewątpliwie istotnych bycia na lewicy czy po prawicy, no warto mówić też o pewnym kryterium uczciwości myślenia, uczciwości poszukiwania. I osobiście bardzo cenię, niezależnie właśnie od, bardzo cenię tych ludzi, którzy niezależnie od tych etykiet określających ich przekonania mają tę uczciwość myślenia i uczciwość poszukiwania sedna sprawy, czy też no mówiąc właśnie tym archaicznym językiem o odwagę poszukiwania prawdy.
Mówiliśmy o Umberto Eco, o Włoszech, to więc proponuję dla poprawienia nastroju fragment kompozycji wielkiego Wenecjanina z XVIII wieku, czyli z czasów oświecenia, Alessandro Marcello, koncert na obój. Posłuchajmy. rzeczywiście urzekająca muzyka. Nie wiem jak państwo, ale ja przeniosłem się do Wenecji za pomocą wyobraźni. Ksiądz profesor mówi oczywiście o irracjonalności ideologii, no bo ideologia wydaje się być irracjonalna, ale za tym wszystkim zwykle kryją się takie procesy polityczne. Ja nie wiem, czy ksiądz profesor się zgodzi, że na przykład mamy obecnie do czynienia z takim rozniecaniem emocji wokół LGBT. No widzę w tym taką trochę bolszewicką taktykę. Działamy tak, aby nie stawiali oporu, rozmiękczając potencjalny opór właśnie hasłami równości, humanitaryzmu, miłości, a gdy stawiają opór, przedstawiamy ich jako agresorów.
Zdecydowanie utożsamiam się z tą diagnozą, mimo że niektórzy z komentatorów, a nawet krytyków ideologii gender protestują przeciwko stawianiu analogii między marksizmem a genderyzmem. Osobiście uważam jednak, że ta analogia jest bardzo głęboka. Kiedy spoglądamy do źródeł marksizmu, spoglądamy do Marksa, możemy się przekonać, że oczywiście punktem wyjścia jego koncepcji wyzwolenia było dostrzeżenie ucisku, zniewolenia, wyzysku współczesnego mu człowieka, robotnika. Podobna sytuacja jest dzisiaj, kiedy właśnie słyszymy głosy o dyskryminacji, o pewnej nierówności praw i tak dalej. Marx w swoich bodajże rękopisach filozoficzno-ekonomicznych zwraca uwagę na to, że należy wręcz ekstremalizować narrację na temat zniewolenia i alienacji ówczesnego robotnika w Niemczech, przenosząc jego sytuację bardzo szeroko, bardzo intensywnie. I podobną sytuacją mamy znowu dzisiaj do czynienia, bo niewątpliwie istnieją przypadki, które można podciągnąć pod jakieś sytuacje opresji, pod sytuacje dyskryminacji. Takie przypadki się pojawiają, ale one są momentalnie rozszerzane, są traktowane jako pewna norma, jako pewna rzeczywistość powszechnie ogarniająca ogromną część ludzkości. To jest oczywiście już ewidentna manipulacja, to jest przekłamanie. Ale to, co jest najistotniejsze w marksizmie, to właśnie to, że źródłem tej alienacji, jak pamiętamy z dawnych lat, jednoznacznie podkreślano to, że źródłem tej alienacji był Bóg, że źródłem tej alienacji były właśnie stosunki społeczno-ekonomiczne, ale oparte właśnie na naturze ludzkiej, oparte na takiej, a nie innej koncepcji człowieka, ostatecznie oparte na pewnej prawdzie o człowieku. I to zostaje zdemontowane w miejsce prawdy, która była poznawana, w miejsce natury ludzkiej, która była rozpoznawana, pojawia się postulat pragmatycznej koncepcji prawdy, a więc tworzenia prawdy mocą rewolucyjną. I z tym samym zjawiskiem mamy dokładnie dzisiaj, kiedy odrzuca się obiektywną prawdę o komplementarności i binarności płci kobiety i mężczyzny. Tworzy się kilkadziesiąt orientacji seksualnych, zupełnie niepopartych żadnymi empirycznymi stwierdzeniami, faktami. Ale co jest jeszcze rzeczą ciekawszą, że to wszystko tworzy się właśnie nie w przestrzeni, no powiedzmy, racjonalnej debaty, nie w przestrzeni racjonalnej dyskursji, tylko to się tworzy no, metodą rewolucyjną, metodą właśnie marszów, protestów, happeningów i przemocy, i po prostu ewidentnej przemocy.
Znaczy, można tutaj, używając kategorii ekonomicznych, powiedzieć coś takiego, że kapitalizm usług jakby rozszerza zakres swoich ofert i współgra właśnie z potencjalnymi pragnieniami, które są rozbudzane, księże profesorze.
Tak,
że tak, lewica doskonale potrafi współgrać z tym współczesnym kapitalizmem. Oni po prostu udają buntowników, a tak naprawdę są podwieszeni pod ten system oligarchiczny. Tak, tak czysto chłodno i racjonalnie analizując tę sytuację.
Oczywiście sam marksizm był w swoim rdzeniu przecież ogromnie cyniczny, bo stając rzekomo po stronie proletariatu, ci, którzy najbardziej byli zaangażowani w tę obronę proletariatu, no z proletariatem i z doświadczeniem losu proletariatu nie mieli nic wspólnego. Podobnie dzisiaj właśnie widzimy dokładnie w tym nowym rzeczywiście rynku ofert, widzimy bardzo podobne sytuacje. Jest taka znakomite opowiadanie Pawła Lisickiego, Nowa Wspaniała Przyszłość, które pokazuje właśnie z jednej strony strategię niszczenia polskiej rzeczywistości, między innymi przez tę ideologię, o której mówimy, ale z drugiej strony ukazuje straszliwy cynizm, w którym jeden z po prostu z głównych promotorów walki o tę nową rzeczywistość zostaje sam, no że tak powiem, pożarty przez tę rewolucję i to w sposób niezwykle cyniczny. Nie chcę tu oczywiście opowiadać i streszczać tego opowiadania, ale przy okazji zachęcam serdecznie do lektury.
Jakiś konserwatywny myśliciel zauważył, że największym przekleństwem XX wieku byli tak zwani zawodowi, czy cały czas są zawodowi rewolucjoniści.
No tak, tak, bo no przekonujemy się, że to są ludzie, którzy no mają ten niekwestionowany talent pociągania tłumów, ale to tak jak z kolei też kojarzy mi się tutaj taka scena z filmu Marcelego Łozińskiego Jak to się robi, opisującego działania Piotra Tymochowicza i jego ekipy, kiedy w pewnym momencie na szkoleniu właśnie nowych kandydatów do polityki polskiej pada taki instruktaż, że macie, powiedzmy, że jeżeli teraz krzykniecie z przekonaniem, z pewnością siebie, z autentyzmem na Wilno, to ludzie pójdą z wami na Wilno. Tylko tu pada bardzo celny komentarz. Tylko jeżeli krzyczysz na Wilno, to pamiętaj, że oni mają iść na Wilno, nie ty. I to jest właśnie chyba sedno właśnie tych rewolucjonistów, którzy są zdolni krzyknąć i przekonać ludzi, żeby poszli w określonym kierunku na barykady, ale sami oczywiście na te barykady raczej niechętnie.
To znaczy, oczywiście istnieje pewna paralela. Mimo wszystko ja będę między tym, co działo się na przykład w pierwszej fazie rewolucji bolszewickiej, a tym, co dzieje się dzisiaj. Tylko dzisiaj to jest rozciągnięte w czasie. Bolszewicy jakby, nie wiem, czy się profesor zgodzi z tym, z taką opinią, że jak oni zauważyli, że warunkiem zniszczenia jakby tradycyjnego społeczeństwa jest przede wszystkim jakby uwolnienie seksu, miłości. To znaczy seksualizacja życia na wielką skalę. I to rzeczywiście w pierwszej fazie rewolucji bolszewickiej zostało zrobione, a potem około roku 1925-26 przykręcono śrubę, ponieważ nie wolno było już marnotrawić energii, która była potrzebna do budowy wielkich osiągnięć komunizmu. I że jakaś paralela między naszymi czasami a tamtym strasznym czasem istnieje.
Niewątpliwie tak. I to jest użycie tutaj popędu seksualnego jest rzeczywiście sprawą, no powiedziałbym, centralną dla zrozumienia nośności, siły nośności tej rewolucji. Zresztą no, przedstawia to genialnie Michael Jones w swoim Libido Dominandi, który ukazuje właśnie rolę wykorzystania popędu seksualnego w różnych rewolucjach XX wieku, które przetoczyły się przez naszą współczesność. Niewątpliwie tak, bo to jest sprawa, która z jednej strony ma charakter niezwykle intymny, niezwykle angażujący w jakimś stopniu i w jakimś sensie każdego bez wyjątku człowieka. Więc nie jest to rzecz, która pozostaje gdzieś poza polem naszego przeżywania własnego człowieczeństwa. Zmanipulowanie natomiast tej sfery no jest sprawą z jednej strony szalenie nośną, ale z drugiej strony no szalenie może być szalenie destrukcyjną i to właśnie niestety obserwujemy w chwili obecnej.
Tak, i tutaj nie będę się odwoływał już do autorytetów religijnych, ale odwołam się do Platona, bo przypominam sobie lekturę bodajże Państwa, Piąta Księga, gdzie on rzeczywiście pokazuje, w jaki sposób jakby uwolnienie obyczajów wskazuje na pewien etap przejścia od demokracji do systemu autorytarnego do totalitaryzmu. O tym pisze Platon. Ja się czasami zastanawiam, że właśnie zwolennicy tych lewicowych ruchów, którzy są na uniwersytecie, czy oni nie czytali Platona, czy rzeczywiście są tak cyniczni, albo nie rozumieją, co Platon pisze i co zostało już jakby potwierdzone przez no właściwie wszystkie te rewolucyjne ruchy od XVIII wieku w świecie zachodu. Księże profesorze, co się dzieje?
Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Ja nie chciałbym tutaj w żaden sposób deprecjonować zarówno poziomu intelektualnego po tamtej stronie barykady, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo absolutnie nie mam najmniejszych skłonności, żeby taką rzecz robić. Natomiast myślę, że te teksty są znane, tak jak i wiele innych tekstów, natomiast one są odrzucane w imię no właśnie pewnej technokracji, pewnej szansy, którą daje ta ideologia, podobnie jak dawał ją marksizm, mianowicie daje właśnie to poczucie tego, że my możemy, że zyskaliśmy...
Znaczy chodzi o władzę, tak? Jak zawsze.
Zyskaliśmy możliwość władzy, zyskaliśmy możliwość kreowania rzeczywistości i to w sposób niezwykle szeroki, niezwykle rozległy. I to jest chyba właśnie to poczucie, które no mówi, podpowiada po prostu, zostaw swoje najgłębsze przekonania, zostaw poczucie prawdy i to, co tak naprawdę w co wierzysz, bo zyskałeś po prostu niezwykle potężne narzędzie, które daje ci ogromną możliwość władania nie tylko sercami, nie tylko umysłami, ale po prostu całością życia społecznego.
No i to jest jakby, nie jest to wesoły wniosek, księże profesorze. Bardzo dziękuję za rozmowę. I na koniec proponuję, wracamy do Wenecji, Tommaso Albinoni, słynna adagio, muzyka refleksyjna i kontemplacyjna. Jeszcze raz dziękuję księże
serdecznie.
Profesorze. Moim gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Ja Państwu dziękuję. Do widzenia.
Kierunek Europa.